Dziś wszyscy jesteście w bardzo radosnym nastroju. Miejmy więc może wcześniejszą zabawę noworoczną. Dziś będziemy mieć spotkanie picia. Aby pić, musimy śpiewać. Pijemy Ducha i śpiewamy Panu. Przyszło mi na myśl kilka pieśni na temat picia. Dziś z fontanny życia piję, ciesząc się. Zdrój ten nigdy nie wysycha, pełen jest. On jest mą rozkoszą, gasi me pragnienie, a obfitość Jego zaspokaja mnie. I inna pieśń. Mieszkam na górze pod bezchmurnym niebem. Piję ze zdroju, który nigdy się nie wyczerpie. O tak, ucztuję namannie z obfitego zasobu, gdyż mieszkam w Chrystusie, naszej ziemi. Z radością więc czerpać będziecie wodę ze zdrojów zbawienia. Będziecie mówić w owym dniu: chwała Mu! Z radością więc czerpać będziecie wodę ze zdrojów zbawienia. Będziecie mówić w owym dniu: Pana chwal! Wzywaj imię to, mów ludziom o wszystkich czynach Jego. Wspominaj też Jego wspaniałe imię. Śpiewaj i krzycz radośnie, mieszkanko Syjonu, bo wielki jest pośród ciebie święty Izraela. W porządku, amen. Pijmy, ale nie ponad miarę. W przeciwnym wypadku utracimy trzeźwość. Dziś przechodzimy do poselstwa 10, które dotyczy 21 rozdziału Księgi Rodzaju. Raczej mało prawdopodobne, powiedziałbym, żebyśmy w takim miejscu mogli odnaleźć kryształ. A jednak oto jest. Pełen znaczenia i ważny pod względem duchowym. Ale jeżeli nie znamy głębi słowa, pominęlibyśmy go. W tym fragmencie, nawet nie w całym rozdziale, ale jedynie w wersetach od 15 do 34, widzimy dwie studnie. Dwie studnie, które symbolizują dwa źródła życia. To, skąd czerpiesz wodę, to źródło. Źródło. Przejdźmy od razu do konspektu i zobaczmy, czym są te dwie studnie i co jest wynikiem picia z tych dwóch studni oraz dzięki której powinniśmy żyć. Pierwszy punkt rzymski. No, może zanim przejdę do niego, dobrze będzie ze względu na nowe osoby opowiedzieć trochę o historii, która wiąże się z tym rozdziałem. Abraham wypędził Hagar i Izmaela. Gdy skończyła się im woda, którą mieli w bukłaku, czy w tym, jakikolwiek on był, pojemniku, czekali na śmierć. Hagar zostawiła Izmaela w pewnym miejscu, a sama oddaliła się od niego na odległość strzału z łuku. Jak zobaczymy, jest to pełne znaczenia. Gdyż powiedziała, że nie chce patrzeć na śmierć dziecka. I zaczęła płakać. Podniosła swój głos, a Bóg usłyszał głos chłopca, bo chłopiec także płakał. A anioł zawołał na Hagar: w czym problem? Co cię niepokoi? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca. I powiedział: podnieś chłopca, trzymaj go w górze, uczynię z niego wielki naród. I Bóg otworzył jej oczy i ujrzała studnię z wodą. Oto pierwsza studnia i będziemy nazywać ją dziś studnią Izmaela. Tam Izmael i jego matka, Hagar, zostali wybawieni od pragnienia. Poszła więc i napełniła bukłak wodą ze studni i dała chłopcu pić. Chłopiec rósł i zamieszkał na pustyni i czytamy, że został łucznikiem. Posługiwał się łukiem i strzałą. I matka wzięła dla niego żonę z ziemi egipskiej. Sama matka Hagar także była Egipcjanką. Tak więc tak wygląda historia studni numer jeden. Potem następuje historia drugiej studni. W tym czasie pojawił się pewien problem między Abimelekiem a Abrahamem. Słudzy Abimeleka przejęli studnię, którą wykopał Abraham. Uczynili to przemocą. Na to Abimelek odpowiedział: nie wiem, kto to zrobił. Abraham powiedział więc: zawrzyjmy przymierze. Rozstrzygnijmy tę sprawę za pomocą przymierza. I wziął z trzody osobno 7 owieczek. Abimelek zapytał, co oznaczają te owieczki. Abraham odpowiedział: tych 7 owieczek weźmiesz z mojej ręki, aby były świadectwem, że ja wykopałem tę studnię, co oznacza, że należy ona do mnie. Studnia ta należy do mnie. Dlatego Abraham nazwał to miejsce Beer-Szeba, co znaczy studnia przysięgi. Studnia przysięgi. Złożyli sobie nawzajem przysięgę. Zawarli więc tam przymierze i oczywiście wszystko skończyło się dobrze. Czytamy, że wtedy Abraham uczynił coś bardzo interesującego. Zasadził w Beer-Szebie drzewo tamaryszkowe. A ponieważ było to w Beer-Szebie, wiemy też, że musiało to być przy studni. Możecie słusznie wywnioskować, że drzewo to rosło dzięki wodzie, która pochodziła z tej studni. Ale nie tylko to. Abraham uczynił coś jeszcze. Wzywał imienia Jahwe. Tym razem nazywał go wiecznym Bogiem. Bogiem wiekuistym. Inne imię, nowe imię, El Olam. Tak więc wygląda historia obu studni. Popatrzmy teraz do konspektu. Pierwszy punkt rzymski. Studnia jest źródłem, powiedziałbym nawet także, jest wynikiem czyjegoś życia. Zgodnie z tym, w jaki sposób przyglądamy się wszystkiemu dzisiaj. Dwie studnie w Księdze Rodzaju 21:15-34 symbolizują dwa źródła życia. Zwracamy więc na to uwagę. Dwie studnie oznaczają dwa źródła życia. A. Jedna studnia jest naturalnym źródłem na pustyni naszej duszy. Źródło to reprezentuje Izmael, który żył na pustyni i związał się z Egiptem. To wszystko bardzo ważne punkty. To źródło jest naturalne, jest na pustyni, która oznacza naszą duszę, miejsce tułaczki, miejsce, po którym się błąkamy, oraz miejsce odrzucone przez Boga. I tę studnię reprezentuje Izmael, który żył na tej pustyni i związał się z Egiptem poprzez swoją żonę. Tak więc ta studnia wiąże się z Egiptem, znajduje się w duszy, jest w miejscu, które Bóg odrzuca. B. Druga studnia jest odkupieńczym źródłem. To źródło nie jest naturalne. Jest to źródło odkupieńcze, odkupione. Coś, co zostało nabyte z powrotem. Coś, co zostało odkupione. Zapłacona została za to cena. I to źródło znajduje się w ogrodzie naszego ducha. Berszeba, miejsce to, musi być ogrodem. Miejscem wspaniałym, kwitnącym, miejscem życia. To miejsce naszego ducha. Podczas gdy nasza dusza jest pustynią, nasz duch jest ogrodem i rajem. Nie zapominajmy o tym. Źródło to reprezentuje Izaak, który mieszkał w Berszebie i który przyprowadzony został na górę Moria. Wszystko to jest bardzo interesujące. Dlaczego mówimy tutaj o górze Moria? Powiedzmy może coś o tym już teraz. To źródło, po pierwsze, to źródło życia, to znaczy ta studnia, ostatecznie poprowadziła Izaaka aż na górę Moria. I w przeciwieństwie do Izmaela, który poszedł do Egiptu, jeżeli będziemy żyli, korzystając z tego źródła, spowoduje ono, że udamy się na górę. I będzie to Góra Moria. To bardzo ważne. Powiemy więcej na ten temat w kolejnym poselstwie poświęconym Moria. W istocie jest to miejsce, na którym ostatecznie zbudowana została Jerozolima. To w istocie Góra Syjon. I na tej górze została później zbudowana Boża świątynia, to miejsce Bożego domu. I stało się ono centrum Bożej ziemi, całej pięknej ziemi. Jerozolima jest centrum, a Góra Syjon to centrum tego centrum. Ponieważ ta piękna ziemia dana została przez Boga Abrahamowi i jego potomkom, Góra Moria, Góra Syjon, zgodnie z Bożym poleceniem, miała być miejscem, w którym potomkowie Abrahama mieli oddawać cześć Bogu trzy razy do roku. Trzy razy w ciągu roku mężczyźni izraelscy mieli udawać się na górę Syjon, która była górą Moria, by co? By czynić to samo, co w pewnym sensie zrobił Abraham z Izaakiem. Czyli ofiarować Izaaka, który jest typem Chrystusa. Ofiarować go Bogu dla Jego zaspokojenia, żeby odpowiedzieć na Bożą potrzebę. Mając więc tylko ten obraz, któremu przyglądamy się dzisiaj, widzimy już nasienie Góry Moria. Nie jest o tym nic powiedziane w tym fragmencie, ale znajduje się już tutaj nasienie. To pełne znaczenia. Ponadto, to źródło żywej wody, to boskie i odkupieńcze źródło, uczyniło z Izaaka ofiarę całopalną, ofiarę dla Boga. Inne źródło, naturalne źródło, uczyniło także z Izmaela kogoś. Uczyniło z niego łucznika, zabójcę. Osobę dziką, która mieszkała na pustyni, która żyła dla samej siebie. Natomiast studnia, z której pił Izaak, rezultatem tego picia było to, że Izaak stał się ofiarą. Jak słyszeliśmy, nie odezwał się ani słowem. Był posłuszną, uległą ofiarą. Ofiarą całopalną dla Boga, dla Jego zaspokojenia. Ponownie, jest to obraz Chrystusa. Picie z tej studni, z tego odkupieńczego źródła, sprawi, że wszyscy udamy się na górę Moria, sprawi, że znajdziemy się na górze Syjon, sprawi, że będziemy jedno z Chrystusem i zostaniemy złożeni na ofiarę Bogu dla Jego zaspokojenia i radości. Oto znaczenie tej studni. C. Dzisiaj istnieją dwa rodzaje chrześcijan. Od razu zadaję pytanie, do jakiego rodzaju należysz? Musimy dziś na to odpowiedzieć. Pierwszy z nich przypomina Izmaela. To chrześcijanie, którzy żyją dla siebie na pustyni swojej duszy i wiążą się ze światem. Oto jeden rodzaj. Nie ma tak naprawdę trzeciego rodzaju. Istnieją tylko dwa rodzaje chrześcijan. Czy żyjesz dla siebie? Czy żyjesz w swojej duszy? Czy wiążesz się ze światem? Jeżeli tak, to pijesz z tej studni. Dwa. Drugi rodzaj przypomina Izaaka. To ci, którzy żyją dla Boga w duchu i w życiu Kościoła i którzy przychodzą na Syjon. Berszeba, możemy powiedzieć, to miejsce życia Kościoła. I to tutaj możemy przyjść na Syjon, a także stać się pańskimi zwycięzcami. Wszystko to dzięki temu źródłu. Dzięki temu źródłu. Nie zależy to od tego, co robisz, ale od wody, którą pijesz. Zwracajmy uwagę na źródło, bracia. Co dzień, każdego dnia zwracajmy uwagę na to, jaką wodę pijemy. Dzisiaj w życiu Kościoła te dwa źródła sprawiają, że są wśród nas dwa rodzaje życia. Jaki rodzaj życia mamy? Życie codzienne Izmaela czy Izaaka? Musimy to sprawdzić, bracia i siostry. Musimy rozpoznać, jaką wodę pijemy dzień po dniu. W istocie możemy pić z jednego źródła w tej chwili, a za 5 minut zmienić źródło. Możesz pić, łykać łapczywie z innego źródła. Każdego dnia musimy zwracać uwagę. Panie, co piję? Z którego źródła przyjmuję zaopatrzenie? Jeżeli pijesz ze studni Izmaela, zaczniesz dryfować w stronę świata. Zaczniesz płynąć z prądem w dół do świata. I staniesz się łucznikiem. Jeżeli pijesz ze studni Izaaka, boskiej studni, studni Chrystusa, studni Ducha, przyjdziesz na Syjon i osiągniesz Boży cel. Jak to ujrzymy? Trzeci punkt. Nawet my, prawdziwi chrześcijanie, możemy przypominać Izmaela, żyjącego w sobie i dla siebie, i związanego ze światem, chyba, że będziemy żyli w swoim duchu i w życiu Kościoła, co przedstawia w formie typu Izaak, żeby osiągnąć Boży cel. Bracia i siostry, i nowe osoby, młodzi wierzący, chcę wam to dziś powiedzieć. Żyjcie w swoim zespolonym duchu. i nigdy nie opuszczajcie życia Kościoła. Pozostawajcie w Berszebie i pijcie z odkupieńczej studni. Wtedy osiągniemy cel. Drugi punkt rzymski. Studnia Izmaela. Przyjrzyjmy się tym dwóm studniom bardziej szczegółowo. Źródło jego życia była na pustyni, miejscu odrzuconym przez Boga. A. Studnia Izmaela, źródło jego życia, uczyniła z niego łucznika. Teraz widzimy w tym opisie, gdy Hagar zostawiła Izmaela, swego syna, nie o rzut kamieniem, ale o strzał z łuku. Posługuje się tam żargonem łucznika. Ostatecznie stał się on łucznikiem. Jeden. Łucznik to nieokiełznany myśliwy w stylu Nimroda. Nimrod w 10 rozdziale Księgi Rodzaju. Kim był Nimrod? Czytamy, że Nimrod był potężnym myśliwym. Nimrod, tak naprawdę, jako pierwszy, przedstawia w formie typu antychrysta. Jest w istocie pierwszym, który sprzeciwił się Bogu. Był on tym, który opracował pierwszy ludzki rząd, który sprzeciwiał się Bogu. Zaczęło się to od niego. Zakończy się antychrystem w przyszłości, ale rozpoczęło się od Nimroda. Był on tym, który zbudował miasta Niniwę i Babel, stolice narodów Syrii i Babilonu. A wiemy, co oznaczają te narody. Mamy więc tu łucznika, jest on figurą człowieka, który sprzeciwia się Bogu. Oto znaczenie. Bracia i siostry, to nie błaha rzecz stać się takim zabójcą życia, takim łucznikiem, będącym w linii Nimroda. Dwa. Jeżeli pozostajemy na pustyni naszej duszy i pijemy wodę ze studni dla Izmaela, źródła jego życia, zostaniemy łucznikami, którzy będą używali łuku i uśmiercali życie i budowali własne królestwo, zamiast uprawiać życie w celu zbudowania Bożego Królestwa. Dziś ujrzymy jaskrawy kontrast pomiędzy tymi dwoma źródłami. Jedno zabija, drugie uprawia. Jedno buduje coś na własne królestwo, drugie służy budowaniu Bożego Królestwa. B. Studnia Izmaela, źródło jego życia, związała go z Egiptem, światem. 1. Hagar wzięła żonę dla Izmaela z Egiptu, własnego źródła. Opieczętowała go tym, co egipskie. Kiedy wstępujesz w związek małżeński, zostajesz opieczętowany. To jedno dotykać się Egiptu, a co innego poślubiać kogoś, kto jest Egipcjaninem. To jedno dotykać świat, być rozproszonym przez świat, a co innego być mu poślubionym. Dwa. Istnieje studnia, źródło życia, która może zrobić z nas nieokiełznanych myśliwych, uśmiercających życie i związać nas ze światem. Pij z tej studni, a takim się staniesz. Nie mów. Nie mów, mam DNA myśliwego. Jest mi przeznaczone być łucznikiem. Nie mów tak. Są dwie studnie. Po prostu zastanów się, z której studni pijesz. Alleluja. Alleluja za studnię Izaaka. Pijmy z niej obficie. Pijmy z tej studni przez cały dzień i całą noc. w życiu Kościoła. Trzeci punkt rzymski. Studnia Izaaka, źródło jego życia była w Berszebie. A o tej studni, boskim źródle, mówi wiele wersetów w Biblii. To pozytywna studnia, boskie źródło. Tak naprawdę możemy nazwać tę studnię studnią Boga, studnią Chrystusa, studnią Ducha. Bez wątpienia wodą jest życiodajny Duch, przetworzony i zwieńczony, trójjedyny Bóg, który udziela się nam, by zaspokoić nasze pragnienie. To boskie źródło. I bracia, musimy walczyć o tę studnię. Abraham walczył z Abimelekiem. Studnia ta została mu zabrana przemocą. Ale Abraham nie siedział biernie. Przy okazji, młodzieży, nie mówiłem wiele i nie powiem za dużo teraz na temat Lota. Był on pokonanym sprawiedliwym. Jedną z głównych cech, jednym z głównych czynników, które uczyniły z Lota pokonanym sprawiedliwym, była jego bierność w odniesieniu do spraw duchowych. Bierność ta spowodowała, że został pokonany. Nikt z nas nie powinien być bierny w odniesieniu do Boga. Nikt z nas nie powinien być bezczynny, jeżeli chodzi o Boga. Wszyscy powinniśmy być przebojowi w podążaniu za Chrystusem. Gdy zatem studnia zostaje nam zabrana, będę walczył, żeby odzyskać ją z powrotem. Tak uczynił Abraham. Przypatrzmy się więc kilku przykładom tego zdroju, tej studni w Biblii. W Starym Testamencie. Jeden. W Elim, w miejscu, na które natrafiły dzieci Izraela w trakcie wędrówki po pustyni, było 12 źródeł i 70 palm. Miejsce bardzo szczególne. Co to jest? Co to jest? Czytamy tam, że gdy przyszli do Elim, było tam 12 źródeł i 70 palm, i dzieci Izraela rozbiły tam obóz nad wodami. Wszyscy rozbijajmy obóz nad wodami Elim. Zdrój w Biblii, co oznacza? W Biblii zdrój, 12 źródeł, oznacza życie, które wypływa z Boga w zmartwychwstaniu. Oto źródło. Podane wersety w 4 rozdziale i w 7 rozdziale Ewangelii Jana oraz w Księdze Objawienia 22:1 mówią o żywej wodzie, którą pijemy i która staje się studnią, która wytryskuje ku życiu wiecznemu. I jeżeli ktoś przychodzi do mnie, czyli do Chrystusa, i pije, każdy, kto uwierzy w Niego, z Jego wnętrza, w którym jest studnia, wypłyną rzeki wody żywej. Wszystko to, co znalazło wypełnienie przez Chrystusa i w Chrystusie, symbolizuje tutaj Elim. B. Palmy, 70 palm, symbolizuje życie, które kwitnie, raduje się zaspokojeniem, jakie ono przynosi, i zwycięża nad uciskiem. Palmy. Wyobraźcie sobie w swoich myślach 12 źródeł, 70 palm. Widzicie miejsce, które płynie, kwitnie, zaspokaja. Macie wrażenie czegoś witalnego, żywego, silnego, zwycięskiego. Takie właśnie mamy wrażenie. Wiecie, te palmy są wiecznie zielone. Podane tu wersety z Psalmu, z Księgi Kapłańskiej, Księgi Nehemiasza i Ewangelii Jana mówią o palmach i ich gałązkach, które używane były przez Izraelitów do budowy szałasów na święto przybytków. Lud użył ich także, żeby powitać Pana Jezusa, gdy ten przybył do Jerozolimy. Krzyczano wtedy: Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana, Król Izraela. Wymachiwali gałązkami. I na koniec tłum pochwyconych wierzących, stojący przed barankiem, wszyscy oni mają w rękach gałązki palmowe, co pokazuje, że wszyscy oni zwyciężyli ucisk. O, mamy tu źródło, mamy tu palmy, jest tu Elim. Oto nasze źródło. Przybaczmy się innemu źródłu, innemu obrazowi. W punkcie drugim mamy cytat. Wtedy to Izrael zaśpiewał tę pieśń. Wzbierz studnio, śpiewajcie do niej. Studnia, którą wykopali książęta, wydrążyli dostojnicy ludu berłem swoimi laskami. Znacie tę historię, prawda? W 21 rozdziale Księgi Liczb dzieci Izraela dotarły do studni. I gdy zebrali się razem, zebrali się wokół Mojżesza, Bóg rzekł: dam im wodę. Lecz tym razem, w przeciwieństwie do poprzednich dwóch razy, otrzymali wodę w inny sposób. Za pierwszym razem, w 17 rozdziale Księgi Wyjścia, Bóg stanął na skale, na Chorebie, i nakazał Mojżeszowi, żeby ten uderzył w skałę. A gdy uderzył w skałę, wypłynęła z niej woda i cały lud pił. Za drugim razem, w 20 rozdziale Księgi Liczb, skała była już gotowa. Jahwe powiedział: weź ze skały. Tym razem nie uderzaj jej, mów do skały na oczach ludu, a ona da wodę. Tym razem nie została uderzona, miało być jedynie przemawianie. I woda wypłynęła. Teraz jest to trzeci raz. Czytamy, że co? Gdy Izraelici zebrali się, zaczęli śpiewać. To dlatego mamy dziś spotkanie picia i śpiewania. I zaśpiewali tę pieśń. Wzbierz studnio. Śpiewajcie do niej. Śpiewali w taki sposób. Ale gdy śpiewali, woda nie wypłynęła. Podczas śpiewu niektórzy z ludu, prawdopodobnie ci, którzy przewodzili pośród nich, dostojnicy ludu, zaczęli kopać za pomocą berła i lasek. I dzięki temu kopaniu wypłynęła woda i lud mógł pić. Ponownie, ze względu na młodszych spośród nas, musimy to wyjaśnić. To cudowny obraz. Pierwszy przypadek, podczas którego Mojżesz uderzył laską w skałę, odnosi się to do ukrzyżowania Chrystusa. Laska Mojżesza oznacza moc i władzę Bożego prawa. Chrystus został zabity na krzyżu przez władzę Bożego prawa. To nie ludzie tak naprawdę zabili Chrystusa. To Boże prawo. Był to obraz skały na Chorebie, którą Mojżesz uderzył. I poprzez to uderzenie, to znaczy przez to, że Jezus został ukrzyżowany, wypłynęły z Jego boku krew i woda dla naszego odkupienia i żebyśmy mogli pić. Druga skała, tym razem jest to skała nie tylko Chrystusa ukrzyżowanego, ale także zmartwychwstałego. To Chrystus, który został wzbudzony. To Chrystus, który już został uderzony. To Chrystus, który umarł i wypełnił już za nas wymagania Bożej sprawiedliwości. W przypadku takiego Chrystusa nie ma już potrzeby uderzenia ponownie. W przypadku takiego Chrystusa mamy po prostu mówić do Niego przez wiarę. Mów do skały, niech woda wypłynie. Amen? Czy nie mamy dziś szczęścia, bracia i siostry? Skała już została uderzona. Jezus już umarł. Moje grzechy już zostały przebaczone. Zasłona już została rozdarta. Mam teraz bezpośredni dostęp do źródła, do studni, do samego Boga. Mam więc tylko przemawiać. Przemawiać do studni. Powiedzcie mi, w jaki sposób przemawiać do studni? Panie Jezu! Panie Jezu! O, Panie Jezu! Mówmy do studni. Mówmy do studni. Wzywajmy imienia studni. Ta studnia ma imię. To imię... Jezus! Jezus jest tą studnią. Mówmy do Niego. Mówmy do Niego. Im więcej będziemy mówić, tym więcej będzie On płynął. O, dzięki niech będą Panu za to, że dał nam tę praktykę wzywania Jego imienia. Po prostu mówmy do skały. Teraz ten Chrystus jest w nas. Ten Chrystus jest w naszym wnętrzu. A, studnia w Ber przedstawia w formie typu Chrystusa w nas. To już nie ukrzyżowany Chrystus. To nawet nie zmartwychwstały Chrystus, którego wzywamy, aby Go przyjąć i zostać zbawionym. Mamy teraz Chrystusa, który naprawdę żyje w nas, mieszka w nas, w naszym duchu. Co mamy zrobić? W jaki sposób uzyskujemy wodę z tego Chrystusa, z tej studni? Teraz nie jest to nawet przemawianie. Teraz to, po pierwsze, śpiewanie. O, bracia, mam brzemię o śpiewanie. Myślę, że Pańskie odzyskiwanie wciąż potrzebuje potężnego przebudzenia w śpiewaniu. Amen? Czasami nawet mówienie nie działa tak dobrze, ale śpiewanie działa. Śpiewajmy. Śpiewajmy do studni. Śpiewajmy serenadę do studni. Śpiewajmy do niej i mówmy: wzbierz studnio. Czy nie ma takiej pieśni? Wzbierz o studnio w moim duchu. Powstań i powiedz, by wszyscy mogli usłyszeć. Wzbierz o studnio, żebym doświadczał tego życia obficie. Okej, nie śpiewajmy jedynie tutaj. Gdy śpiewamy na takim spotkaniu, jest w tym trochę aktorstwa. Śpiewajmy codziennie. Mówię wam, w Nowym Testamencie czytamy, że mamy śpiewać z łaską w naszych sercach. Śpiewajmy. Przemawiajmy za pomocą psalmów i hymnów i pieśni duchowych. Potrzebujemy dużo więcej śpiewać. Potrzebujemy dużo więcej Dicków Taylorów. Dlaczego mielibyśmy czekać do czasu, aż On poprowadzi nas w śpiewie? Poprowadźmy Jego w śpiewie. Myślę, że wszyscy powinniśmy pójść do Dicka i powiedzieć mu: pozwól, że zaintonuję pieśń, będziemy ci śpiewać. Tak naprawdę śpiewamy do studni. Amen? Ale oprócz śpiewania jest tutaj jeszcze druga, bardzo ważna rzecz. Kopanie studni. Wraz ze śpiewaniem musimy kopać. Kopanie studni symbolizuje wykopywanie brudu, przeszkód, jakie są w naszym sercu, umyśle, emocjach, woli i sumieniu, żeby duch jako żywa woda wytrysnął w nas i swobodnie płynął. Mam duże brzemię odnośnie tego punktu. Musimy wykopywać. Jest w nas teraz studnia, ale możliwe jest, że jest ona zakryta brudem, wszelkiego rodzaju brudem, czymś, co pochodzi od nas, którzy uczynieni zostaliśmy z ziemi, z brudu, prawda? To pokrywa tę studnię. Potrzeba więc ludzkiej współpracy w odkopywaniu tego zamieszkującego nas Chrystusa. Co wykopujemy? To, co dotyczy naszego sumienia, serca, umysłu, woli, emocji. Musimy to wykopywać. Drodzy bracia i siostry, jeżeli zorientujemy się w swoim życiu chrześcijańskim, w życiu Kościoła, że nie za bardzo płyniemy, nie ma za dużo wody, nie ma pełni życia, nie ma siły ani zwycięstwa, czujemy suszę, pragnienie, czas zacząć kopać. Czas kopać, śpiewać i kopać. Udajmy się do Pana i wykopujmy. Czy czujemy, że płynie w nas żywa woda? Czy czujemy, że z naszego wnętrza coś wytryskuje? Jeżeli nie, kopmy. Kopmy. Wszyscy musimy kopać. Jeżeli chodzi o nasze sumienie, dlaczego mamy je przekopywać? Ponieważ może ono nie być jasne. Może być pełne winy. Może być pełne oskarżeń. Może być pełne uraz. Wszystko to brud. I musimy to wykopać, żeby nasze sumienie mogło być ponownie czyste i by woda mogła płynąć. A co w przypadku serca? W sercu znajduje się wszelkiego rodzaju skażenie, zepsucie, pomieszanie, powikłanie, inne cele, o których nawet nie wiemy. Musimy przekopywać nasze serce. A co z umysłem? Pełnym wszelkiego rodzaju wyobrażeń, urojeń, myśli, marzeń. Nasz umysł potrzebuje wykopania z niego wszelkiego rodzaju opinii, filozofii. Trzeba je wykopać. A co z wolą? Czy nie ma w niej nieposłuszeństwa, uporu? Niechęci do poddania się Bogu, Jego suwerennym ustaleniom. To musi być wykopane. A co z emocjami? Ze zmiennością, ze wzlotami i upadkami, z umiłowaniem własnego ja, z użalaniem się nad sobą, zajmowaniem się sobą, z wylewaniem łez z powodu siebie. Wszystko to brud, który musi zostać wykopany. Bracia i siostry, wszyscy, każdy z nas musimy szukać obecności Pana i prosić Go, żeby na nas świecił. I w oparciu o to światło, podążając za tym światłem, kopiemy. Nie kopiemy w oparciu o introspekcję. Nie powinniśmy kopać zgodnie z wytworzonym przez siebie sztucznym światłem. To nie działa. Potrzebujemy podążać za wewnętrznym świeceniem Pana, za boskim światłem. I czym bardziej kopiemy w ten sposób, tym bardziej staniemy się ożywieni. Tym bardziej będziemy odczuwać, że woda ponownie płynie. Tym bardziej będziemy czuli, że powraca do nas siła. Gdyż przepływ żywej wody trwa dzięki stałemu kopaniu. Społeczność życia ponownie płynie w nas swobodnie, ponieważ kopiemy. Kopanie to najlepiej wykonywać za pomocą modlitwy. Musimy spędzać, moi bracia, naprawdę błagam wszystkich nas, musimy spędzać więcej i więcej czasu z Panem w modlitwie, zgodnie z Jego wewnętrznym prowadzeniem. Kopać za pomocą modlitwy. Tego rodzaju modlitwa kopania jest najbardziej skuteczna, gdy odbywa się na osobności. To absolutnie konieczne, żebyśmy spędzali więcej osobistego czasu z Panem. Powiedziałem szkolonym, co najmniej każdego tygodnia potrzebujecie dłuższego czasu. To nie poranne ożywienie. To Twój własny czas z Panem przeznaczony na kopanie. I bez wątpienia wielu z nas może złożyć świadectwo, że bez takiego życia kopania, bez takiego nawyku kopania, brud szybko się gromadzi i woda przestaje płynąć. Odrzuć precz. Potępienie w sercu swoim, odrzuć precz. Odrzuć precz. Puste swe wyobrażenia, odrzuć precz. Odrzuć precz. Pomieszane swe uczucia, odrzuć precz. Bracia, siostry, a co z naszym umysłem, z naszymi emocjami? Obecnie jest tak wiele problemów w naszej psychice, tak wiele w niej brudu. Miłość własną odrzuć precz, by uwolnić życia bieg. Z marzeniami rozstań się. To naprawdę znaczy, że muszą one odejść, by uwolnić życia bieg. Odrzuć precz. Chęć zaspokajania siebie, odrzuć precz. Swym nadzieją połóż kres. Czy wciąż masz nadzieję na to, czy na tamto? Chcesz tego, chcesz tamtego? Wszystko to brud pokrywający tę boską studnię. To wszystko musimy odrzucić precz, by to życie mogło płynąć. Czego chcesz? Co chcesz zdobyć? Własne pragnienia? Czy też chcesz, żeby po prostu płynęła żywa woda? Mówię wam, jeżeli zasmakujesz tej żywej wody, nie daje się porównać z niczym innym. Nie ma porównania. Panie, chcę, żeby ta woda płynęła we mnie swobodnie. Chcę, żeby woda wytryskiwała z mego wnętrza, by nawadniała nie tylko mnie, ale i innych. W 7 rozdziale Ewangelii Jana mamy płynące rzeki. Dojdziemy do tego później. Tylko dotknę tego. Jest hymn 041. Tryśnij źródłem wody, przekop mnie dziś, Panie. Usuń me bariery, strumień Twój niech płynie. To jedna z pierwszych pieśni, których się nauczyłem po przyjściu do Pańskiego odzyskiwania. 40 kilka lat temu. Nie była to przyjemna pieśń o kopaniu. Jak kopanie grobu. Kopanie to nie brzmi dobrze. Wolę śpiewać. Ale potem przeczytałem, szczególnie z książki Ekonomia Boża, jedno z najznakomitszych poselstw na temat kopania, kopania tej studni. To mnie przekonało. I rozpocząłem życie kopania. I muszę wam powiedzieć, to jest prawda, to jest rzeczywiste. Jeżeli chcemy, żeby woda wypływała, wytryskiwała z pańskiego odzyskiwania i nawodniła całą ziemię, wszyscy mamy przed sobą wiele wykopywania. 3. Zdrój w ogrodach, studnia wody żywej i źródła z Libanu. W Pieśni nad Pieśniami mamy te poetyckie słowa o zdroju w ogrodach. A zdrój w ogrodach i studnia żywej wody życiodajnego ducha są źródłami z życia zmartwychwstania i życia w niebowstąpienia. Ponieważ są to strumienie płynące z Libanu, wysokich gór, w górach tych są zdroje, są studnie, są strumienie. B. Zdrój i źródło płyną ze zwycięzców. Teraz wody te płyną z pewnych ludzi. Muszą to być ludzie, którzy nie tylko są odkupieni, przyjmują ukrzyżowanego Chrystusa. To nie ci, którzy wzywają Pana i przyjmują Go przez Ewangelię, ale to ci, którzy są zwycięzcami, którzy kopią i śpiewają, przez co wypływa z nich woda. Punkt mówi, że płynie ona z tego, czym są i gdzie się znajdują. Czym są? Teraz stali się nawet zdrojami. Gdzie się znajdują? Są jedno ze zmartwychwstałym i wyniesionym na niebiosa Chrystusem w Libanie. Potrzeba coraz więcej świętych, braci i sióstr, którzy będą takimi zdrojami i studniami w Pańskim odzyskiwaniu. Przechodzimy teraz do punktu B. Studnia dla Izaaka była odkupieńczą studnią. Podoba mi się to. Odkupieńczą studnią. 1. Abraham odkupił tę studnię za cenę 7 owieczek. 2. W typologii symbolizują one pełne odkupienie Chrystusowe. 7 oznacza dokończone, pełne. Pełne odkupienie Chrystusowe, co pokazuje, że boska, żywa woda została odkupiona, odzyskana dzięki pełnemu odkupieniu, jakiego dokonał Chrystus. O, te wersety w liście do Efezjan, w 1 Piotra i w Ewangelii Jana, które znamy tak dobrze, w którym mamy odkupienie poprzez krew. Zostaliście odkupieni drogocenną krwią niczym baranka, krwią Chrystusa. Mówią one o krwi, która wypływała z przebitego boku Zbawiciela. Mówią one, że cena została już zapłacona. Droga krew Pana, najwyższa cena, jaka może istnieć, by odkupić tę studnię, żebyśmy mogli z niej pić. Cała rasa ludzka żyje dziś w oparciu o źródło pozbawione odkupienia. Także piją ze studni Izmaela. Studnia ta nie nosi żadnych cech odkupienia. Ale my żyjemy dzięki źródłu, które zostało odkupione. B. Żywa woda, którą dziś pijemy, nie jest naturalna. Wszystko, co jest naturalne, jest nieodkupione. Wszystko, co zostało odkupione, nie jest już naturalne, ale jest w zmartwychwstaniu. To woda, która została odkupiona za ogromną cenę. Mamy hymny w hymnarzu o zdroju krwi, prawda? Pijemy z prawdziwie odkupionej studni. C. Studnia dla Izaaka potrzebowała też przymierza. To oznacza, że pijemy ze studni przymierza. Przymierze obejmujące odkupienie studni w Berszebie jest nasieniem nowego przymierza, Przymierze zawarte między Abrahamem i Abimelekiem jest w istocie nasieniem nowego przymierza, które zostało wcielone w życie za pośrednictwem odkupieńczej krwi Chrystusa. Za każdym razem, gdy mamy przed sobą symbole na stole pańskim, pamiętamy o tym, że zawarte zostało przymierze. Jest przymierze. Oto krew przymierza, która zostaje wylana za wielu na odpuszczenie grzechów. Ten kielich to nowe przymierze ustanowione w mojej krwi, która się wylewa za Ciebie. Przymierze to zostało ustanowione w krwi Chrystusa. Krew ustanawia to nowe przymierze. O, co to za przymierze? Musicie przeczytać 8 rozdział listu do Hebrajczyków. Co to za przymierze? Izaak pił odkupioną wodę, wodę przymierza. Podobnie woda życia, którą piją dzisiaj nowotestamentowi wierzący, jest odkupiona i objęta przymierzem. Zapomnijmy o nałęczowiance. Zapomnijmy o cisowiance. Pijemy odkupioną wodę. Pijemy wodę przymierza. Pijemy wodę specjalnej marki, którą znają wyłącznie grzesznicy, którzy otrzymali przebaczenie. Mogą jej zasmakować wyłącznie jego wierzący. Tak więc zaprawdę, gdy jesteśmy przy stole pańskim, pijemy odkupioną wodę. Pijemy wodę przymierza. Chwała Panu. Chwała Panu. Co za przymierze. O, co to za przymierze. Przeczytajcie. Pan włoży swoje prawa w nasze umysły. Będzie naszym Bogiem, a my będziemy Jego ludem. Będziemy znać Go od najmniejszego do największego. Będzie łaskawy wobec naszych nieprawości. I nie wspomnij więcej naszych grzechów. Oto przymierze. Oto przymierze. 4 punkt rzymski. Abraham zaś zasadził w Berszebie drzewo tamaryszkowe. Tam też wzywał imienia Jahwe, Boga wiekuistego. Nie tylko zatem została zwrócona studnia. Abraham zrobił coś jeszcze. Musiało to być pod Bożą inspiracją. Zasadził drzewo tamaryszkowe. Czy widzieliście kiedyś drzewo tamaryszkowe? Drzewo tamaryszkowe to drzewo, które ma wiele cienkich, smukłych, pierzastych gałązek z bardzo, bardzo drobnymi listkami. I przyjrzymy się, do czego odnosi się to drzewo tamaryszkowe. A. Tak jak drzewo życia jest centrum Księgi Rodzaju 2, tak drzewo tamaryszkowe jest centrum Księgi Rodzaju 21. 1. Drzewo tamaryszkowe jest podobne do wierzby. Mające smukłe gałęzie i delikatne liście, obrazuje przepływ bogactw życia. Albo też sprawia wrażenie przepływu bogactw życia. Przyglądając się temu drzewu, nie wygląda jak palma, nie wygląda jak jodła. Jest po prostu pełne drobnych gałązek, pełne liści. Od razu uzyskuje się wrażenie bogactwa. Kwitnącego bogactwa, przepływu bogactw życia. Co to jest? To wynik doświadczania drzewa życia. Oznacza to, że jeżeli jemy i doświadczamy Chrystusa, który jest drzewem życia, stajemy się drzewem tamaryszkowym. Będziemy posiadać wyraz przepływu bogactw doświadczenia tego drzewa życia. Wyrazimy je. 2. To, że Abraham po zawarciu przymierza w sprawie studni w Berszebie posadził tam drzewo tamaryszkowe, pokazuje, że woda, z której pił, opływała w bogactwa. To drzewo, zasadzone obok wody, pokazuje, że czerpało ono wszelki zasób z tej wody. Rzeczywiście, pije z tego źródła i wyraża się przez bogaty przepływ życia. Tacy powinniśmy być my. Takie powinno być dziś wszędzie życie Kościoła. Bracia i siostry, wszyscy musimy być zasadzeni przy samej wodzie. Amen? Nie jedynie rozbić tam obóz, bo potem możemy ten obóz złożyć. Musimy być zasadzeni przy wodzie. Nigdy jej nie opuszczać. Tak naprawdę musimy zostać zasadzeni przy tej odkupionej studni, studni przymierza. Musimy być zasadzeni u boku ukrzyżowanego Chrystusa. Musimy tam być, aby zawsze pić tę wodę, pić z tego boskiego źródła. W Ewangelii Jana 7, 37-39 czytamy, że jeżeli będziemy pić, wtedy pojawią się rzeki, w liczbie mnogiej, nie pojedynczej. Popłyną rzeki z najgłębszej części naszej istoty. Co to oznacza? Oznacza to, że pijemy z jednego źródła, ale wyraz jest wieloraki. Jest teraz wiele rzek. Wypływa wiele rzek. Przepływają one przez umysł, przepływają przez emocje, przez wolę, przez sumienie, przez serce. Wyraźnie widać, że jest to osoba przekopana, przez co woda nie napotyka na przeszkody. Nie napotyka na bariery. Nic nie staje jej na przeszkodzie. Może płynąć swobodnie w postaci wielu, wielu rzek. W postaci wielu, wielu strumieni przez wiele, wiele części naszej istoty. To wskazuje na bogaty przepływ życia. Boskiego życia. Punkt trzeci. Dzisiaj życie Kościoła odbywa się przy studni w Berszebie. Gdy będziemy pić z tej wody i żyć w oparciu o nią, będziemy tacy jak drzewo tamaryszkowe. Będziemy opływać w bogactwa życia. O, czy jesteś drzewem tamaryszkowym? Drodzy święci, mam nadzieję, że stojąc tu dzisiaj, jestem drzewem tamaryszkowym. Może nie w pełni, ale przynajmniej do jakiegoś stopnia. I chciałbym ujrzeć to, że wszyscy stajemy się drzewami tamaryszkowymi. I każdy kościół jest drzewem tamaryszkowym, posadzonym przy studni w Berszebie. Gdy będziemy pić tę wodę i żyć w oparciu o nią, będziemy tacy jak drzewo tamaryszkowe, będziemy opływać. A kościół powinien znajdować się przy studni przysięgi i przymierza, a także być pełen drzew tamaryszkowych, drzew życia, których doświadczamy. W jaki sposób możemy być tymi drzewami tamaryszkowymi? Dzięki temu, że będziemy pili z boskiego źródła, ze studni Izaaka. Dzięki temu, że będziemy zasadzeni obok niej i będziemy z niej cały czas pili. Wtedy będziemy prowadzić życie tamaryszka. B. Nasze życie chrześcijańskie i prawidłowe życie Kościoła są drzewem tamaryszkowym, wyrażającym drzewo życia, w oparciu o które żyjemy. Pijemy z tego źródła i staniemy się tym drzewem tamaryszkowym. Zarówno w naszym życiu chrześcijańskim, jak i w naszym życiu Kościoła. Możemy przebywać w atmosferze Sodomy. Możemy żyć za dni Noego, za dni Lota. Ale o, obyśmy byli wszyscy drzewami tamaryszkowymi, które faktycznie żyją w oparciu o niebiańskie źródło. B. Tam, w Berszebie, przy drzewie tamaryszkowym, Abraham wzywał imienia Jahwe, Boga wiekuistego. 1. Widzimy tutaj szczególny tytuł Boga, Jahwe El Olam. Słowo El znaczy potężny, hebrajski rdzeń zaś słowa Olam, oznaczającego wieczny, czy też wieczność, znaczy ukrywać, chować. El Olam. Możemy wezwać tego imienia? Bóg wieku isty. O, wieczny Bóg. Rdzeń tego słowa znaczy ukrywać, chować. A Abraham doświadczył Boga, który jest wieczny, który jest ukryty, tajemniczy. Ten wiekuisty Bóg ukrywa coś, chowa, zachowuje w sekrecie. Jest on tajemniczy. Mimo to, bracia i siostry, taki tajemniczy Bóg jest dzisiaj naszym życiem. Ten wieczny, ten El Olam jest dzisiaj naszym życiem. B. Istnieje on na wieki, bo nie ma początku ani końca. Jest wiecznym Bogiem. Od wieczności po wieczność jesteś Bogiem. Jest, to znaczy Jahwe, jest wiecznym Bogiem. C. Boski tytuł El Olam oznacza życie wieczne. Życie wieczne jest tajemnicze. Życie jest tajemnicze, bo życie to sam Bóg. Nie możesz znaleźć tego życia. Jest ono ukryte. Mimo to jest wieczne. Jest wieczne w odniesieniu do czasu. To znaczy trwa na wieki. Jest wieczne w odniesieniu do przestrzeni. Jest ono ogromne, nieograniczone. Jest wieczne w odniesieniu do jakości. To oznacza, że jest doskonałe, pełne, bez wad. Zero braków. To życie wieczne obejmuje cały wszechświat. To życie wieczne to wieczny Bóg. El Olam. Co to za życie? 2. W Księdze Rodzaju 21 Abraham doświadczył Boga jako życia wiecznego, boskiej osoby, która jest schowana, utajona, ukryta, tajemnicza, a mimo to realna, wiecznie istniejąca i wiecznie żyjąca, bez początku i końca. Taka osoba, takie życie jest teraz w nas. Nie trzeba wspominać, że życie to nie ulega skażeniu. Jest niezniszczalne, niezwyciężone, nie da się go stłumić. Życie to opiera się śmierci, przechodzi przez śmierć i pokonuje ją. Życie to życie zmartwychwstania. Alleluja! Za takie życie, za takie wieczne życie, bracia i siostry. A życie wieczne to życie, które jest naprawdę życiem. Zawsze podoba mi się to wyrażenie. Oznacza ono, że istnieją rodzaje życia, które nie są naprawdę życiem. Tylko to życie jest rzeczywiste. Musimy uchwycić się tego wiecznego życia, moi bracia, do którego zostaliśmy powołani. To oznacza, że musimy cały czas pić z tego źródła. Musimy we wszystkim, w naszym codziennym życiu, w naszym życiu małżeńskim, w naszej pracy, w naszej posłudze, w naszym życiu Kościoła, przyłączać się do tego boskiego życia. Nie pokładać zaufania we własnym życiu, ani w jakimkolwiek innym źródle. Uchwyćmy się życia, które jest naprawdę życiem. B. Życie to trójjedyny Bóg, udzielony nam i w nas żyjący. Co za definicja życia? Przeczytajmy ją razem. Życie to trójjedyny Bóg, udzielony nam i w nas żyjący. Oto życie. Oto życie. Życie to nie... Możecie o tym przeczytać w książce Podstawowe lekcje życia. Życie to nie poświęcenie się Bogu, to nie dobre zachowanie, to nie moc, to nie dar, to nie ludzkie życie. Życie to Bóg. Życie to Bóg, który wypływa. Życie to Bóg, który wpłynął w nas i mieszka w nas. B. Życie to trójjedyny Bóg, udzielony nam i w nas żyjący. 1. Bóg Ojciec jest źródłem życia, Bóg Syn jest ucieleśnieniem życia, Bóg Duch zaś przepływem tego życia. 2. Bóg Ojciec jest światłem życia, Bóg Syn jest drzewem życia, Bóg Duch zaś rzeką życia. To nie ma nic wspólnego ze studiami teologicznymi. To rzeczywistość. To życie. Prawdziwe życie we wszechświecie. W istocie, trójjedyny Bóg jest trójjedyny. Jest trójjedyny, aby móc udzielić się w nas jako takie życie. C. Życie wieczne, którym jest Syn, nie tylko było u Ojca, lecz także żyło i działało w komunii z Ojcem w wieczności. Podany tu werset z pierwszego listu Jana 1:2 mówi o tym, że życie to objawiło się i widzieliśmy i świadczymy i głosimy wam to życie wieczne, które było u Ojca i zostało nam objawione. To słowo u w języku greckim występuje w bierniku. Jest przyimkiem wskazującym na ruch. Czytamy tu u Ojca. To życie wieczne, które było u Ojca. Co to oznacza? Że jest ono żywe i działa w komunii z Ojcem w wieczności. Tym życiem jest Syn. D. Życie wieczne objawiło się apostołom, którzy je widzieli, świadczyli o nim i zwiastowali je innym. Objawienie się życia wiecznego obejmuje objawienie i udzielenie życia ludziom po to, by wprowadzić ich w życie wieczne, w jego związek i komunię z Ojcem. Dotykając tego życia, przyjmując to życie, wprowadzeni zostajemy w ten sam związek i komunię z Ojcem. Ale w jaki sposób to wieczne życie przyszło do nas? Poprzez apostołów, którzy byli drzewami tamaryszkowymi. Apostołowie widzieli, świadczyli, zwiastowali. I życie to objawiło się. Było nam zwiastowane. Objawione nam, co oznacza, że zostało nam udzielone. To samo musi mieć ponownie miejsce dziś, bracia i siostry. Musimy we właściwym tego słowa znaczeniu być dzisiejszymi apostołami, świadczącymi o tym życiu, zwiastującymi je, aby życie to mogło zostać udzielone wielu innym ludziom, żeby mogli oni radować się tym życiem. Związkiem z tym życiem. E. Życie wieczne zostało obiecane przez Boga, uwolnione dzięki śmierci Chrystusa i udzielone wierzącym za sprawą Jego zmartwychwstania. Przeczytam jeszcze raz. Obiecane przez Boga, uwolnione dzięki śmierci Chrystusa, udzielone za sprawą Jego zmartwychwstania. Życie to jest obecnie naszym działem. F. Życie wieczne zostało przyjęte przez wierzących, gdy uwierzyli oni w Syna. Gdy wierzący przyjmują życie wieczne, staje się ono ich życiem. I teraz to życie jest w nas. To Boże życie jest dziś naszym życiem. To Chrystus, który jest naszym życiem. Amen. I to jest studnia w nas, z której możemy pić. To jest źródło, w oparciu o które musimy żyć. Wtedy będziemy odkupionym ludem i ludem przymierza. Amen? Podoba wam się to? Czy nie należy w związku z tym zaśpiewać pieśni? Nie wiem jakiej. Może 091. Możemy otworzyć?
What is it?
091. Zaśpiewajmy pierwszą i siódmą zwrotkę. Amen. Może stańmy jak drzewo tamaryszkowe. Jak chwalebne to, jak święte, że Bóg życiem wiecznym dziś, pełnym, nieograniczonym, jasnym, czystym, pełnym sił, Boża pełnia i natura jest ukryta w życiu tym. Jak tajemne, lecz realne, że Bóg płynie we mnie dziś. W sercu mym, w jedności ze mną jest, by życiem moim być. Alleluja! Ciebie, Panie, wielbić chcę i wiecznie czcić. Siostry, zwrotka piąta, bracia, zwrotka szósta, wszyscy, zwrotka siódma. Siostry, zwrotka piąta. Jest to cudem. Chrystus dzisiaj życiem dla nas w duchu jest. On spełnionym stał się duchem, gdy zbawcze dzieło skończył swe. Przekonuje i oświeca, by osiedlić w ludziach się. Jak jest cenne, by w ten sposób trójjednego Boga znać. Najpierw Ojciec przyszedł w Synu, by się duchem życia stać. Gdy w człowieka duch ten wejdzie, Bogiem życiem darzy nas. Jak tajemne, lecz realne, że Bóg płynie we mnie dziś. W sercu mym, w jedności ze mną jest, by życiem moim być. Alleluja! Ciebie, Panie, wielbić chcę i wiecznie czcić.